W studio pan Andrzej Dębiński od samego rana, ale do tej pory opowiedział tylko o ojcu, który o godzinie 7.02 1 września otrzymał order Virtuti Militari. To był pierwszy order, który nadano za zasługi wojenne podczas II wojny światowej. Ale kim pan jest? Tego jeszcze nie powiedzieliśmy słuchaczom.
Ja jestem... Powiedziałbym synem mego ojca, ale też jestem synem i potomkiem moich dziadów, pradziadów, którzy w jakimś sensie, może nie każdego dnia, ale często o nich myślę i w jakimś sensie programują moje życie, sprawiają pewnego poczucia obowiązku, służby, wdzięczności, służenia naszemu krajowi tak, jak to można, w sposób uczciwy. I jestem człowiekiem, który chciał zdobyć dużo wiedzy. Miałem bardzo dużo energii. Jak studiowałem na Politechnice, to już na drugim roku zacząłem studiować równolegle matematykę. Potem na trzecim jeszcze równolegle, oprócz matematyki i automatyki, jeszcze ekonomię. Potem jeszcze filozofię. Oprócz tego działałem w klubie jachtowym, działałem w teatrze studenckim, byłem członkiem klubu jeździeckiego, byłem starostą roku wybrany i jeszcze mi czasu starczało na to, żeby bardzo dużo podróżować. Oczywiście w tym czasie w Polsce to podróżowało się lokalnie, a więc góry, jeziora. Jestem człowiekiem dużej energii, tak bym to powiedział, i poczucia służby. Że...
I co z tą energią w życiu pan robił?
No, ta energia powodowała to, że czasami... byłem niewygodny. To znaczy wiele razy musiałem zmieniać miasta. Kiedyś w jednym z miast pani sekretarz Komitetu Miejskiego Partii wezwała mnie i powiedziała mi, żebym się uspokoił w pewnych wspieraniu niektórych ludzi. I powiedziała mi, pamiętajcie, macie dzieci. Proszę sobie wyobrazić, że to kobieta mówi, to nie sekretarz, tylko kobieta grozi, że jak... pewnych ludzi kazano mi z pracy wyrzucać, prawda, bo to byli ludzie, którzy robili tam różne rzeczy pod ziemią. No, a więc mieszkałem w bardzo wielu miastach. No, byłem człowiekiem, który nigdzie, jak żona chciała, jak się przeprowadzał, to nie robił kafelek w łazience ani w kuchni w tamtych czasach, bo mówiłem, że i tak się trzeba będzie za rok wyprowadzić. No i chyba ta energia i to otwarcie na świat powodowało, że jakoś nie pasowałem. Na przykład na uczelni, jeżeli chodzi o studia doktoranckie, podjąłem temat bardzo wybiegający w przyszłość, a mianowicie próba zrobienia modelizacji matematycznej człowieka w zakresie funkcjonowania krwi ludzkiej. To się spotkało z dużym zainteresowaniem wtedy, w dawnych czasach, wprawdzie w PRL-u, na przykład lekarzy wojskowych, ponieważ szpitale wojskowe w Polsce wtedy miały wysoki poziom, do tego stopnia, że zaproponowano mi dotacje na moje badania. Wtedy, w tamtych czasach, to było chyba 3 miliony złotych, czy 5. Jak wróciłem wieczorem na uczelnię, powiedziałem o tym, to po kilku dniach wyrzucono mnie z pracy. Proszę sobie wyobrazić. A dlaczego? Podam argumentację. To powinno przejść do archiwów. Bo to jest niesamowita argumentacja. Dlaczego młodego naukowca, ambitnego, z wynikami, osiągnięciami, wyrzuca się z pracy? A więc wezwał mnie sekretarz, towarzysz K, nazwijmy, żeby go, bo chyba nie żyje, nie może się bronić, i powiedział mi tak. Wiecie, Politechnika to jest taka ogromna maszyna. W tej maszynie są instytuty, są zakłady badawcze. To są takie kółeczka, które się kręcą. Jedno z drugim się zazębia. I powoli, ale ta maszyna się kręci. A wy, wiecie, Dębiński, jesteście takim kółeczkiem, które się chce kręcić 10 razy szybciej. No sami rozumiecie, że niszczycie tę maszynę i musicie być zwolnieni.
I skutecznie został pan zwolniony, bo przed stanem wojennym znalazł się pan we Francji i we Francji zrobił pan karierę.
Jeżeli tak można mówić, karierę. Po prostu wyjechałem jako profesor uniwersytecki z wykładami z zakresu matematyki stosowanej metod numerycznych dla ludzi, którzy robią prace naukowe i osiągają stopnie naukowe. I po kilku miesiącach nastąpił stan wojenny. I wtedy porzuciłem bardzo dobrą pensję, mieszkanie służbowe, wygodę życiową. I pojechałem do Paryża, bo dowiedziałem się, że w Paryżu jakiś komitet powstał, żeby no, organizować się no, i służyć Polsce tak, jak to potrafię zrobić. Po jakimś czasie przekonałem się, że formuła tego komitetu, który tam powstał, no nie będę mówił, jak się nazywa, ale wszyscy się domyślają, może nie do końca była taka, jakbym się spodziewał w zakresie wydajnej i skutecznej pracy dla Polski. Przede wszystkim otwartość, że każdy mógł wejść, przyjść, każdy mógł usłyszeć, gdzie się wysyła, jaki transport, do kogo się wysyła, co, ile, gdzie ma być spotkanie, na przykład z lisem, prawda, i tak dalej. A potem po jakimś czasie słyszę, że właśnie jest lis aresztowany. To mi nie odpowiadało i powołałem swój własny komitet, Komitet Informacji Akcji dla Polski, który działa troszkę w warunkach, powiedziałbym, konspiracyjnych. Znaczy, nie żeby się ukrywać, ale chodziło o to, żeby do niego nie przygnęli tak zwani ochotnicy. Bo w tym czasie po stanie wojennym, myślę do innych krajów też, ale do Francji przyjeżdżało dużo takich dziwnych postaci, którzy mieli zawsze czas, którzy zawsze byli tam, gdzie się cokolwiek działo, którzy chcieli się włączać, ale byli to chyba według moich jakichś tak ocen, to ludzie, którzy przyjechali nie po to, żeby służyć, tylko po to, żeby przejąć czasami może i kontrolę i tak dalej. I w tym komitecie głównie skupiałem Francuzów. I to nie Francuzów, powiedziałbym, szeregowych, tylko udało mi się dotrzeć do elit francuskich i na przykład w moim komitecie...
A w jaki sposób udało panu się dotrzeć do elit francuskich?
Przede wszystkim może dlatego, że jak przyjechałem, to pierwsza sprawa, którą powiedziałem, nie dam się złamać Jaruzelskiemu. Tak sobie powiedziałem. Nie dam się złamać Jaruzelskiemu. A więc nie będę wyciągał ręki po pomoc, po zasiłki, bo w tym czasie takie zasiłki otrzymywano. I muszę wykorzystać moją wiedzę, temperament, inteligencję, żebym mógł sam utrzymać, no rodzinę to też, ale żeby mógł sam utrzymać moją działalność niepodległościową, żeby ona była niezależna, żeby żaden związek zawodowy, żeby żadne dziwni ludzie, którzy pieniądze dają na takie rzeczy, nie mieli potem wpływu, jak kiedyś Polska będzie wolna na mnie, żeby nie trzeba spłacać długu wdzięczności. No i tak się złożyło, że jako naukowiec byłem, no ale właśnie, jakiego typu ludzi? Ale żeby zaistnieć, to musiałem dotrzeć do elit. Żeby dotrzeć do elit, to pierwsza sprawa była taka, że powiedziałem sobie, moje dzieci będą chodziły do najlepszych szkół, jakie są w Paryżu.
Ale żeby chodziły do najlepszych szkół, trzeba mieć pozycję w strukturze społeczeństwa francuskiego. Trzeba robić ważne rzeczy, żeby człowieka było stać na to, żeby chodziły do najlepszych szkół. Tak. I co pan robił?
No ja, tak się złożyło, że zostałem zauważony na jednej z konferencji naukowych na temat sztucznej inteligencji przez dyrektora jednej z kompanii ubezpieczeniowych, który minęło kilka miesięcy oczywiście i kiedyś zadzwonił do mnie, bo kontakt zostawiłem i zapytał, czy interesuje mnie spotkanie z nim. No oczywiście, no, ktoś, co ma dzieci na utrzymaniu i być może pracę ewentualną interesuje. I w związku z powyższym udałem się na to spotkanie. Na tym spotkaniu zapytał, naprzód nie mówił dokładnie o co chodzi, tylko powiedział w ten sposób, czy ja się zgodzę na test inteligencji całodzienny. No, wprawdzie tego dnia miałem ponad 40 stopni gorączki, ale uznałem, że jest to okazja jakaś. Poddałem się temu testowi i zdobyłem 69 punktów na 70 możliwych w tym systemie ich badania. I na końcu dnia dostałem od razu ofertę pracy. I to bardzo interesującej pracy. Oferta była taka, że nasza firma w tej chwili jest chyba 80. spośród wszystkich firm, która ma duże kłopoty. Klienci masowo odchodzą, tracimy pieniądze, musimy coś zmienić, ale jeżeli będziemy działać tak, jak się działa we Francji, no to po prostu to byśmy już wcześniej wyszli z kłopotów, gdybyśmy tak działali. Pan ma inny akcent, pan przyjeżdża ze wschodu, pan ma temperament, pan ma wizję i pan mówił właśnie o modelizacji matematycznej, o sztucznej inteligencji w działaniu konkretnym, a nie tylko na uniwersyteckich wykładach. I dał mi wolną rękę. Dał mi wolną rękę do tego, żeby zmienić jego firmę. Powiedział z góry, będziesz miał duże opory, będziesz miał kłopoty straszne, bo ci ludzie, którzy tu pracują, no będą cię traktowali jak zagrożenie. Ale ja ci daję moje pełne wsparcie. Natomiast żebyś mojej firmy nie rozwalił całkiem ze swoją energią, to podyktował mi w dniu, w którym ja przyjechałem do pracy, taki list z dymisją. To znaczy ja, niżej podpisany, prawda?
Andrzej Dębiński.
Składam z dniem dzisiejszym rezygnację ze skutkiem natychmiastowym. Nie zgłaszam żadnych roszczeń i tak dalej, i tak dalej. I ten list powiedział mi tak, daty nie było, że jeżeli bym chciał już całkiem tą firmę, że tak powiem, swoimi rewolucyjnymi metodami, no może zniszczyć, to żebym wiedział, że jest na mnie hamulec. Po 2 latach oddał mi ten list z podziękowaniem, ponieważ ta firma, ja tam po prostu wprowadziłem naprzód taki element wizji, jak kompania powinna w świecie, który aktualnie był, z wykorzystaniem technik, które aktualnie był, dotrzeć do największej ilości klientów i zaspokoić ich potrzeby. I stała się rewolucja, jak stwierdzono, bo byłem pierwszym człowiekiem, który nie patrzył na techniki, na komputer, na program, na coś, tylko 2 albo 3 tygodnie jeździł po klientach, którzy wypowiedzieli umowy. I pytałem, dlaczego wypowiedzieliście? Chciałem zrozumieć, na czym to polega. I to mi dało bardzo wiele, byłem krytykowany. We Francji przyjechać do kogoś bez rendezvous to jest grzech. To nie można, ale ci ludzie otwierali mi drzwi. Mówili mi, dlaczego opuścili. I wtedy w oparciu o tę wiedzę plus modelizację matematyczną stworzyłem wizję, która potem no, stała się jakby pracą zbiorową, bo nie tylko ja jeden, to przecież to trzeba było masę ludzi wtedy w to włączyć, zarządzania tą kompanią bez papieru. To się nawet nazywa po francusku gestion sans papier. To była rewolucja w ubezpieczeniach w tym czasie, kiedy normalna jedna sprawa wypadkowa, na przykład samochodowa, to czasami 2-3 miesiące była przetwarzana, liczona, ekspertyzowana, żeby doszło do wypłaty. To, co zrobiłem, krótko powiem, bo wiem, że czasu nie ma dużo, że wystarczyło wpisać nazwę tego mojego systemu, który zdeponowałem we Francji wtedy, Secure, i tylko swój numer rejestracji. I zaznaczyć tylko literami, czy uderzenie było z tyłu, z przodu, czy z boku i czy były ofiary ludzkie. Jeżeli ofiary ludzkie, zawsze miał być ekspert. Jeżeli nie było ofiar ludzkich, to było pytanie od razu, czy jesteś klientem, czy garażystą, a więc tym, który naprawia. I czy możesz oszacować, ile chcesz za tą naprawę? Jeżeli na przykład mówił, że to chce 1500 zł, a myślę, ja wcześniej wprowadziłem wstecznie w ciągu 10 lat bazę danych wszystkich wypadków według typu samochodu, według godziny, według zawodu kierowcy i tak dalej i wiedziałem, ile średnio kosztuje w danej trybie, w danym terminie, czy zima, czy lato, dana szkoda.
I dzięki temu systemowi udało się stworzyć jedną z największych firm ubezpieczeniowych. Taki był... Tak. Początek. I to pana głowie ta firma zawdzięcza to, że jest teraz taka wielka.
No oczywiście między innymi tym mojej głowie, bo właścicielowi, że miał odwagę powierzyć komuś, co przyjechał ze wschodu, prawda, i takie zadanie. Potem koło mnie się zgromadziła grupa
ludzi. Czyli już państwo wiedzą, z kim rozmawiam, to jest pan Andrzej Dębiński, który pod koniec lat 80., na początku lat 90. przyjeżdża do Polski z wizją, z wiedzą, z wizją i z własnymi pieniędzmi.
No i jednocześnie z technologiami, bo ja tylko dokończę, na czym polegała rozwój tamtej firmy, że ona zredukowała koszty do zera. Czas między zgłoszeniem a wypłatą czasami zajmował 15 minut. Bazy danych liczyły to i klient dostał pieniądze natychmiast i czasami nawet już nie wraca, tylko jechał. Teraz wracając do...
A jeszcze jedna rzecz. Poznawszy elity francuskie, bo dzieci chodzą do bardzo dobrych szkół, czyli córka, tak, siedzi w ławce obok...
Syn siedzi w jednej ławce z wnuczką prezydenta Francji na przykład, bo to na tym polega te elitarne szkoły, że...
Przez... I ma pan dostęp, bo są zebrania, spotkania rodziców,
zaproszenia na weekendy do pałaców, bo to była arystokracja bogata, polowania wspólne.
Mitterrand.
No ale jednak miał tą wnuczkę i ta wnuczka nie była winna, że tak powiem. A poza tym sukces, właśnie to, że byłem człowiekiem sukcesu, że przyjechał, nie wyciągnął ręki, pomóż, tylko stworzył,
tylko sam pomógł. I z chęcią tej pomocy, bo musimy teraz w skrócie, przyjechał pan do Polski i dostał pan kosza.
No dostawałem tego kosza bardzo wiele razy. Przede wszystkim może zacznę tutaj krótko od pewnej filozofii. Będąc człowiekiem nauki i między innymi automatykiem i matematykiem, przeprowadziłem analizę, że jeżeli Polska się wyzwoli, będzie to oznaczało, że partia rządząca wtedy PZPR odejdzie od władzy. A jeżeli ona odejdzie od władzy, to zniknie bardzo skuteczny system informacyjny w kraju. Bo trzeba przyznać, że system informacji był dobrze opracowany, obiegu informacji, analizy informacji. Nie mówię o wykorzystaniu potem tego dla dobra Polski. I jeżeli taka struktura jak partia, 2,5-milionowa, rozpadnie się, to zniknie działający system informacyjny. W, sk- skali kraju. I o tym chyba bardzo mało ludzi wtedy w Polsce myślało. I ja przez wiele lat przygotowałem się na taką ewentualność, jak będzie Polska wolna, żeby przyjechać do Polski z doświadczeniem i z wdzięcznością za to, że Polska kiedyś mnie wykształciła i że nawet może z podziękowaniem dla tych, którzy mnie wyrzucili jako persona non grata, prawda? Bo dzięki temu jakoś los mi dał takie możliwości, żeby zaproponować bardzo łatwy, tani, skuteczny, inteligentny, krajowy system informacyjny.
I ciąg dalszy tej opowieści nastąpi. Andrzej Dębiński jest w studio, jest gościem Poranka Wnet, a przy telefonie jest Wojciech Cejrowski, rycerz Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakoś z daleka cię słychać, rycerzu.
No nie umiem powiedzieć, dlaczego warszawskie telefony są bardziej parszywe niż moje wioskowe. Prawdopodobnie dlatego, że warszawskie.
A czy nie mówisz do jakiegoś zestawu głośno mówiącego? Nie jest tak, że mówisz do jakiegoś głośnika, który jest oddalony od ciebie o setki kilometrów?
Nie, a co, jak źle słychać, to jeszcze raz mogę zadzwonić.
Bo te ważne słowa Wojciecha Cejrowskiego trzeba dobrze usłyszeć. To może tak spróbujmy zrobić, będzie lepsze połączenie, a ja w tym czasie będę kontynuował rozmowę, nie słuchasz Poranka Wnet, z panem Andrzejem Dębińskim. Warto poznać pana Andrzeja Dębińskiego. Dobrze. I co dalej?
I w związku z tym powiedziałem, no, będzie to wartość hamująca rozwój Polski, jeżeli zniknie system informacyjny kraju, który wtedy jeszcze może nie wyrzucał komputerów, ale był bardzo sprawny, to będzie pewna blokada rozwoju bardzo ważna. A więc trzeba było przygotować powszechne, łatwo dostępne, tanie, własne, że tak powiem, narodowe technologie, żeby w bardzo szybkim czasie przetworzyć całą dotychczasową informację, która była w GUS-ie, która była w statystykach na temat państwa, podmiotów gospodarczych i zrobić z tego bardzo sprawnie interaktywną, działającą bazę z czasem dostępu poniżej jednej sekundy. Wtedy, w 89 roku, w 90. Żeby to zrobić, to musiałem przyjechać z technologiami, a więc przyjechałem z serwerami, na których przywiezienie do Polski musiałem wystąpić o zgodę Departamentu Stanu, bo była taki stopień nowoczesności w Ameryce. Kupiłem jedyną na świecie w tym czasie i nigdy więcej tego nie zrobiła firma Sybase, bo to była najbardziej technologicznie zaawansowana baza danych na świecie wtedy. I po przedstawieniu mojej wizji rozwoju Polski, bo oni jakby poczuli to moją wizję, zgodzili się sprzedać mi licencję No Limited na nieograniczoną ilość użytkowników jednocześnie. To był ewenement w skali światowej. Proszę sobie wyobrazić, że teraz kupuje się licencję na 16 jednoczesnych użytkowników, prawda, bazy. Na 20 płaci się 100 tysięcy dolarów, tam jeszcze więcej, a to była No Limited. I miałem ogromny potencjał, który mogę służyć Polsce. Ja za to nie chciałem pieniędzy. Ja robiłem te systemy na własny koszt. Ponieważ w tym czasie, ja wiem, że to bardzo wybiegało rewolucyjnie do przodu, te koncepcje rozwoju systemu. I wobec tego ja musiałem to pokazać, że to działa, że to można dotknąć. Wobec tego na własny koszt robiłem systemy pilotażowe, je wdrażałem i pokazywałem, że to działa. Przede wszystkim po spotkaniu z zarządem GUS-u w ciągu półtora miesiąca, szybkość, wprowadziłem roczniki statystyczne do systemu, a one były na dysketkach dużych, małych, 5.1.4, 16, po całej Polsce rzucone, w różnych zakładach, bo węgiel inaczej ktoś przetwarza w Polsce, ktoś. I zrobiłem działający system informacyjny. Kiedy na spotkaniu, potem ten system pokazywałem w gabinecie premiera, pokazywałem u minister przemysłu, że zadawali dowolne pytanie i ten system nie wymagał żadnego szkolenia. Ja po prostu wchodziłem, dawałem terminal i bez słowa jakiegokolwiek szkolenia, bo to był cel, żeby to było powszechnie dostępne, tak jak Mickiewicz mówił, że książki pod Czechy zdążyły, to żeby informacja w Polsce pod te prawdziwe Czechy trafiła, żeby każdy mógł z niej skorzystać w dowolnym miejscu i mógł zadać dowolne pytanie. Pamiętam wtedy, że takim pytaniem w gabinecie premiera ktoś tam szukał tych informacji, po trzech ruchach zadał pytanie, jaka jest średnia umieralność niemowląt w powiecie chrubieszowskim. No, bo chodziło o to, żeby zagiąć, bo to już takie pytanie było, prawda? I po pół sekundy już była odpowiedź, prawda? No i o co chodzi? Potem zaczęły się blokady. Potem zaczęły się listy, które wysyłano. To o tym dowiedziałem się od dyrektora Departamentu w GUS-ie, który odpowiadał za sprawy tych nowych technologii, że do kilku ministerstw wpłynęły, po tym jak ja to pokazałem, listy, które tego typu. Ja, zbawca, Andrzej, zbawię Polskę, zrobię wam wszystko za jeden miesiąc, no, żeby mnie zdyskredytować, że to jest wszystko jakaś lipa i tak dalej. No takie były czasy. I potem ten system po kolei pokazywał, na przykład w Łodzi. No, w Łodzi był wtedy prezydent Palka, działacz opozycyjny, który uwierzył, zainteresował się. I proszę sobie wyobrazić, że wybrałem najtrudniejsze miasto, no bo Łódź wtedy była to miasto gigantycznych problemów, gigantycznego bezrobocia, walącego się przemysłu. No, ruiny Zwisza w tym czasie. Przepraszam Łódź, że tak mówię, ale kiedy teraz jest wspaniałym miastem. I on w to uwierzył, żeby zrobić system referencyjny miasta, żeby w każdej chwili bez telefonowania dowiedzieć się, jak jest bezrobocie, jak się zmienia codziennie, ile ludzi dzisiaj się zgłosiło, jakie są wartości produkcyjne, czym żyje miasto. I wszyscy radni zostali wyposażeni w domach w terminale. Tu mam właśnie zdjęcie takiego terminala, muszę jeszcze o tym powiedzieć. Żeby był powszechny w Polsce dostęp do informacji, musiałem stworzyć terminal, który działa wszędzie, który działa przez linie stacjonarne, który działa na centralach ręcznych przy wybieraniu ręcznym, który działa na liniach kolejowych, który działa na liniach wojskowych, który działa na częstotliwościach radiowych polskiej telekomunikacji, który działa na podczęstotliwościach telewizyjnych i zrobiłem taki system, który działał. Między innymi na przykład na prośbę Komendy Głównej Policji zapytali mnie, czy mogę...
Ale czy te systemy były wprowadzane w życie, czy były rozmowy pilotażowe, zainteresowanie, a potem nagle ciach i tego...
Tak to właśnie było, że na początku było zainteresowanie,
czyli kosz,
wsparcie.
Czyli kosz.
I jak pokazałem, że to działa, właśnie o to chodzi, ja pokazałem, że to działa...
To wtedy pojawiała się siła tajemnicza, która mówiła, panie...
Jakieś były telefony, potem mówiono, że były telefony jakieś, żeby ze mną nie współpracować i tak dalej. Dobrze. Była cisza i blokada.
Był taki moment, kiedy rządził premier Jan Olszewski, wtedy nawiązał pan współpracę z wojskiem.
Tak.
To była, no ale to też było tak, że krótko rządził i też się nie udało.
Ale zrobiłem coś istotnego.
Ale teraz przejdźmy, bo jest 9:39, słuchają państwo Poranka w net.